Witajcie bardzo gorąco i serdecznie. Dzisiaj rozpoczynamy właśnie kolejny odcinek audycji Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat, prawdopodobnie jedynej w polskim internecie audycji w całości poświęconej świadomemu śnieniu, ale nie tylko. Ogólnie również o tematyce sennej. Przy mikrofonie Marek Sękiewelios, a dzisiaj przy naszych dwóch aż telefonach są z nami onejronauci Kamil oraz Robert. Witajcie panowie.
Cześć, witam.
Niestety Skype, z którego na co dzień korzystają neuronauci, przestał działać poprawnie. Aktualizacja coś tam popsuła, także dzisiaj wyjątkowo słyszymy się drogą wyłącznie telefoniczną, ale myślę, że nie zakłóci to w żaden sposób naszej audycji. Tradycyjnie, zanim przejdziemy do tematu głównego, a będzie nim dzisiaj yoga snu oraz postrzeganie LD w buddyzmie, tradycyjnie podam kontakty do Radia Paranormalium, bowiem audycja w całości realizowana jest na żywo. Można będzie do nas dzwonić oraz pisać, zadawać pytania, komentować, nie tylko w temacie głównym, ale również ogólnie o LD. Nasz numer telefonu to 32 746 0008, 32 746 0008, Skype radio.paranormalium.pl. Można również pisać do nas na gadu-gadu pod numerem 36 08 8002, 36 08 8002. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na naszym czacie na naszej transmisji na YouTube. Przy okazji zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. Tak, gdyby ktoś jeszcze nie zasubskrybował, to wysoce zalecane. Można nas także znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Onejronautów, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam również wysyłać pytania i komentarze na nasz adres e-mail radio@paranormalium.pl. To już może przekażę głos Kamilowi. Kamilu.
Dzisiejszy temat poświęcony jest świadomemu śnieniu w świecie buddyzmu, w świetle filozofii buddyzmu. Jak wiadomo, buddyzm jest systemem filozoficznym bardzo złożonym i różniącym się w pewien sposób, jeżeli chodzi o postrzegania świata względem jakby naszej tutaj zachodniej kultury czy świadomości, i to jest bardziej nastawione na takie rzeczy typowo stricte duchowe, i postaram się pokrótce przybliżyć te podstawowe różnice i omówić techniki związane ze świadomym śnieniem, z tym jak osiągają świadome śnienie między innymi tybetańscy mnisi. Więc przede wszystkim na samym początku muszę tutaj zwrócić uwagę na taki fakt powtarzany często przez buddystów, że rzeczywistość w ich filozofii jest czymś chwilowym. Nawet to, co postrzegamy my obecnie na jawie jako rzeczywistość realną, dla nich jest czymś podobnym do snu, tylko że powiedzmy trwającym nieco dłużej i zachowującym taką pozorną ciągłość i liniowość. O tym zaraz jeszcze opowiem. Taką podstawową wartością w buddyzmie, do której dąży zazwyczaj każdy praktykujący, jest cel polegający na osiągnięciu świadomości kosmicznej, czyli takiej, która w jakiś sposób pozwala na percepcję całego wszechświata, na taką pozasadniczo poznanie całej prawdy. To oświecenie, o którym też tam Budda mówił, któremu udało się to ostatecznie osiągnąć. Według buddystów umysł jest pierwotny w stosunku do materii, także istnienie obserwatora jest tutaj powodem do powstania świata przejawianego. O co tutaj chodzi? Świat zachodni, ludzie w świecie zachodnim uważają, tak jak w sumie zgodnie z dotychczasowym takim stanowiskiem naukowym, że mózg jest pewnym, powiedzmy, generatorem naszej świadomości, naszego ja. Także wszystkie procesy, jakie zachodzą w naszym umyśle, wychodzą bezpośrednio z naszego mózgu, który stanowi jego i źródło. Natomiast ludzie wschodu uważają z kolei, że umysł jest tylko takim narzędziem, które przetwarza naszą świadomość, jest jakby kanałem czy rodzajem, powiedzmy, radiostacji, w której następuje ten proces komunikacji ze świadomością, która nie jest lokalizowana tutaj w konkretnym miejscu, do którego możemy się odnieść. Także ta świadomość istnieje ponad naszym ciałem i to ważne według buddystów. Świadomość może również istnieć bez ciała, nie jest to jakiś konieczny warunek, ewentualnie może przyjmować ciało, nowo powstające, nowo formujące się ciało, jako takie swoje mieszkanie. Także według buddysty to, co my postrzegamy jako nasze ja, jako naszą świadomość, to tak naprawdę błędne postrzeganie zjawisk następujących w umyśle. Można to, właściwie oni mają taki tutaj argument, które wysuwają najczęściej, że no te wszystkie myśli, które do nas docierają, o którym w sumie do takiego wniosku dochodzą nawet początkowi adepci, którzy nie mają może jakichś bogatych doświadczeń związanych z medytacją, ale coś tam już zaczynali z tym robić, mają jeszcze pierwsze sesje ze sobą, że myśli, które jakby nachodzą człowieka, zazwyczaj mają źródło takie zewnętrzne. I często, no mówimy na przykład w takim natręstwie myśli, że one pojawiają się wbrew naszej woli. Oczywiście można te myśli blokować, ale w pewnych momentach to po prostu nie do powstrzymania, nawet kiedy próbujemy wyciszyć się jakby i często myśleć o czymkolwiek, to jest to tyle właśnie trudne. I według buddystów jest to trudne dlatego, że te myśli po prostu pochodzą ze źródeł zewnętrznych. I tak jakbyśmy mogli porównać to postrzeganie świadomości przez buddystów w porównaniu do świadomości człowieka cywilizacji zachodu, to można powiedzieć, że ta świadomość według buddyzmu to jest taka płynąca rzeka, strumień, natomiast ta nasza świadomość, to co my postrzegamy jako naszą świadomość, to są nabrane, powiedzmy, nabrane kilka kubków wody z tej rzeki, które my traktujemy jako całą prawdę o nas, jako takie nasze ego. I tutaj to, co jeszcze wysuwają jako argument buddyści, że w sumie często jest tak w trakcie sesji sennych, że zdarza się, że nie jesteśmy sobą. Mamy wrażenie, że jesteśmy trochę oderwani od tych naszych wspomnień. Nawet w trakcie świadomego śnienia są takie momenty, że na przykład nie widzimy swojego ciała, nie możemy się odnieść do naszych wspomnień. I tutaj pojawia się taka różnica, pozorna różnica pomiędzy powiedzmy tym ja, które pojawia się w snach, a tym ja, które pojawia się w świadomości, bo w trakcie snów nasz umysł poniekąd łapie się różnych fantazji, natomiast w rzeczywistości my mamy takie wrażenie, silne wrażenie, że to my jesteśmy, my odpowiadamy za to, o czym myślimy i za wszystkie myśli, które się pojawiają. I tutaj jest jeszcze taka ważna cecha, która jakby sprawia w nas zakłopotanie, czy takie błędne myślenie, ponieważ zawsze, kiedy się budzimy, odnosimy wrażenie takiej liniowości, że to jest, że ten moment, w którym się budzimy, to jest jakby powrót do rzeczywistości prawdziwej, ponieważ mamy wrażenie liniowości, to znaczy budzimy się w tym, zazwyczaj w tym miejscu, w którym się kładliśmy spać. Powraca jakby tutaj, powracają nasze wspomnienia, po obudzeniu się mamy świadomość tego, kim jesteśmy, powiedzmy, czy takie wrażenie, i również o naszym miejscu jakimś, czy miejscu bliskim tam osób, jakieś myśli o naszych partnerach i tak dalej. Dlatego to jest taka jakby nasze błędne przeświadczenie, że to według buddystów, że to jest takie nasze błędne przeświadczenie o tym, że to jest właściwie ten świat rzeczywisty, ponieważ mamy to wrażenie liniowości, które w świecie snów wydaje się, że zanika, chociaż to też nie jest prawda, bo bardzo często spotykam wiele osób, które mówią, że również w trakcie snów pojawia się ta liniowość, jest ona bardzo wyraźna, pojawiają się pewne elementy, które się powtarzają i które można jakby zauważyć kontynuację. Jeżeli chodzi o właściwą jogę snu, ona ma kilka nazw w zależności od tego, czy bierzemy pod uwagę buddyzm, który wykształcił się gdzieś tam współcześnie dla nas w późnym średniowieczu, czy bardziej ten starożytny, czy to będzie zen, czy to będzie yoga milan, czy to będzie yoga buddystów tybetańskich, te wszystkie techniki właściwie różnią się tylko sposobem samego przyzywania, jakby potęgowania tych bodźców. Natomiast skupiają się na zasadach, które są wspólne dla wszystkich tych technik. I tak właściwie, dlaczego oni zaczęli się skupiać na tym świadomym śnieniu? Dlaczego to jest takie ważne? No, przede wszystkim z tego, że zdawali sobie sprawę, że człowiek przesypia 1/3 swojego życia, czyli powiedzmy żyjąc przez 60 lat, 20 lat poświęca na sen. Także warto wiedzieć, co się wówczas dzieje z nami przez te 20 lat. Warto jakby poznać, taka była chęć poznania tajnik tego życia, którym poświęcamy się snom. Tutaj to, co przejawia się we wszystkich tych technikach, to jest taka rezygnacja ze ścisłego podziału pomiędzy snem a jawą, świadome odrzucenie tego podziału. To jest to kluczowe właściwie do zrozumienia całej tej filozofii. Są takie cztery techniki, które można powielać dzień w dzień i wówczas można udoskonalić tą technikę świadomego śnienia i rzeczywiście, jak o tym czytałem, to odnoszę wrażenie, że te wszystkie techniki, o których mówimy w kontekście LD, opracowane są współcześnie przez pisarzy, tak jak na przykład tam w traktacie o projekcji astralnej Munroa, czy innych właściwie takich XX wieku, powiedzmy parapsychologów, to jednak widać silne odniesienia się do tych dawnych technik, które były już znane od starożytności. I właściwie tutaj można wyróżnić cztery takie podstawowe warstwy czy elementy, bez których nie da się ruszyć. Tutaj zaobserwować jakiś postęp. Przede wszystkim jest taka silna potrzeba, żeby w trakcie tego świadomego śnienia podejmować pewne kroki już będąc na jawie, kiedy jeszcze nie śpimy. Właściwie to jest połowa sukcesu, ponieważ musimy zatrzeć tę granicę między snem a jawą. Dlatego, jeżeli na przykład doświadczamy jakichś bodźców w trakcie realnego życia, gdy nasze zmysły odbierają jakieś smaki i zapachy, czy inne wrażenia, inne jakieś bodźce, to musimy od razu sobie wmawiać, uzmysławiać, że to też jest rodzaj snu. Jeżeli żyjemy na jawie, także trzeba sobie zdawać sprawę, że właściwie te wszystkie rzeczy, które doświadczamy na jawie, w tej technice, powinniśmy to traktować jako sen. Drugi element tej jogi snu polega na tym, żeby w trakcie również życia na jawie starali się postrzegać wszelkie emocje, tłumić wszelkie emocje w ten sposób, że od razu również uzmysławiać sobie, że to jest sen. Emocje nie tylko te przykre, ale również te wesołe. To znaczy, jeżeli jesteśmy pozytywne, jeżeli jesteśmy, jakby oddajemy się szczęściu i cieszymy się z tego, że udało nam się osiągnąć na przykład jakiś sukces, powinniśmy od razu sobie uzmysłowić, że to jest to sen. I to jest takie niezbędne, żeby ruszyć gdziekolwiek dalej. Trzeci, czyli powiedzmy, że to tak właściwie te dwie techniki, te dwa elementy dotyczą naszej codzienności. Potem trzeci element, czyli zmaganie przejrzystości snu, następuje wieczorem, czy tam powiedzmy w innym okresie dnia, ale tuż przed zaśnięciem. Umówmy się tam na godzinę powiedzmy przed zaśnięciem i wówczas według buddystów należy skondensować w jednej chwili wszystkie emocje z całego dnia, które nas jakby tutaj dotknęły, z którym się zetknęliśmy. Także trzeba to wszystko rozpuścić w jakiś sposób i uspokoić swoje wewnętrzne tutaj swoją psychikę. Jeżeli zwłaszcza tutaj chodzi też o te jakieś negatywne emocje, które ciężko się nieraz pozbyć, dlatego czasami te techniki będą stawiane na niepowodzenie, kiedy będziemy po wpływem jakichś traumatycznych przeżyć. Ale dlatego też tutaj przede wszystkim nie można zbyt wiele oczekiwać na samym początku, bo jednak te sukcesy przychodzą dopiero z czasem pod wpływem systematycznego ćwiczenia. I tak, pomijając jakby cały ten dzień, po pierwsze ćwiczymy taką jakby pamięć, a po drugie uczymy się opanowywać te wszystkie emocje, z którymi zaznaliśmy się w ciągu dnia, dystansujemy się do nich i skupiamy to wszystko w jednej chwili. czwarty element następuje już bezpośrednio przed zaśnięciem w nocy. Chodzi tutaj o, kiedy już jesteśmy w trakcie snu, chodzi tutaj o to, żebyśmy uważnie obserwowali te wszystkie efekty, również zachowywali się tak analogicznie, jak i na jawie, znaczy traktowali to wszystko jako sen. I są tutaj takie pewne techniki, które zalecane są przez dzienników tybetańskich, żeby wszystkie elementy, które widzimy we śnie, żebyśmy starali się manipulować wszystkimi elementami, jakie dostrzegamy. Znaczy, na przykład, powiedzmy, że trzymamy w ręku 3 tulipany, to powinniśmy ćwiczyć w ten sposób, żeby na przykład wpłynąć na ich kolor, potem na przykład na ich wielkość, na ich ilość, żeby je rozmnożyć. Rozmnożanie przedmiotów jest bardzo popularne w świadomych snach i podobno jest bardzo dobra technika, żeby jakby tutaj powiększać te swoje możliwości. Wpływać na jakość tych przedmiotów, jeżeli na przykład podróżujemy, to wpływać na prędkość podróży, bo podróż jest tutaj jednak tym kluczowym motywem powtarzanym w tych snach również świadomych. I to ma nam ułatwić zdecydowanie te wszystkie jakby takie ma nam ułatwić jakość, sprawić jakość tego śnienia. I teraz to bardzo ważne, kiedy przebudzimy się, a przebudzenie z takiego świadomego snu prawdopodobnie tutaj wedługników następuje po 1,5 godziny do 2 godzin, wówczas układamy się na prawym, no oni tak to wyróżniają, że mężczyźni na prawym boku, kobiety na lewym boku. Tutaj następują już takie odwołania do jakby całej tej filozofii, której może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Też ja nie jestem tutaj specjalistą, także nie mówię tego szczegółowo, ale chodzi tutaj o to, żeby w trakcie, kiedy zasypiamy, wybudzeni, jakby przechodzimy z powrotem do snu, uzmysławiamy sobie aktywność poszczególnych czakr, które umiejscowione są w takich strategicznych częściach, partiach naszego ciała. To znaczy między innymi nad naszą głową, w miejscu tak zwanego trzeciego oka, na naszej krtani, naszym sercu. No tam jest trochę tych czakr, bodajże 7. I tutaj skupiamy się również na oddychaniu. Zaleca się na przykład 9 głębokich wdechów i wydechów i wracamy z powrotem do tego etapu śnienia. Potem, kiedy budzimy się kolejny raz po 2-3 godzinach, zmieniamy już nieco pozycję do półsiedzącej. W trakcie tej krótkiej chwili, za kilka minut, również powtarzamy tę praktykę z tymi czakrami. Zamiast tej techniki niektórzy zalecają mantrowanie i zwroty bezpośrednio z naszych bóstw, czy aniołów, czy do jakby naszych mentalnych duchów, czy przewodników, bo no, buddyści tutaj są zgodni co do tego, że przynajmniej w tej odmianie, którą omawiam, że wszystkie bóstwa, wszystkie jakby rzeczy, które ludzie wierzą, są wytworzone przez umysł i są również jakby w tym umyśle rozpuszczone, także możemy tutaj zakładać taki uniwersalizm, jeżeli chodzi o te zwroty do wszystkich bóstw, które wierzymy i które mają nam pomóc jakby w osiągnięciu tego stanu, czyli coś na wzór modlitwy połączonej z medytacją. I z powrotem zasypiamy i kontynuujemy tę praktykę polegającą na obserwacji efektów, na zmienianiu jakby tutaj niektórych wartości w trakcie naszego snu świadomego. Po tym wszystkim, kiedy już jesteśmy, kiedy ten plan świadomego śnienia mamy za sobą, powinniśmy okazać jakiś entuzjazm, wdzięczność za to, że doświadczyliśmy tego śnienia. Nie powinniśmy też również zgrażać się, jeżeli powiedzmy nasze działania nie przyniosły jakichś wymiernych rezultatów. Także tutaj zaleca się zachowanie takiego właśnie spokoju i takiej pogody ducha. Właściwie, jeżeli chodzi o samą tą technikę, to tyle. Zaleca się również rozpamiętywanie tych snów, jakby na tej samej zasadzie, jak rozpatrywanie i wspominanie całego dnia przed zaśnięciem. Także to jest to samo, co o czym my mówimy w naszych audycjach, jeżeli chodzi o prowadzenie jakby pamiętników sennych, dzienników snów, to wszystko również ma takie jakby tutaj korzenie gdzieś tutaj w tych praktykach buddyjskich. Jeżeli Robert chciałbyś coś dodać, to śmiało, ja się napiję czegoś, bo mi zeszło w gardle.
Ja właśnie znalazłem w książce Adama Bytowa Jasność. Może taką w rozdziale o historii jedną z technik niejakiego, nie wiem tego przeczytać, przepraszam, Son Gych Hapa. Pisze, że to jest założyciel jednej ze szkół buddyzmu tybetańskiego, jeden z najlepszych komentatorów na ropę. Twierdzi, że pragnienia, które mamy w ciągu dnia, mają tendencję do pojawiania się w nocy i dlatego ogień powinien w ciągu dnia pragnąć rozpoznania stanu snu. I tutaj podaję technikę. Kładąc się spać, należy stosować specjalne uciski na tętnicę, szyjną, nozdrze i gardło, modlić się do swego guru i praktykować wizualizację odpowiednich bóstw. Następnie ogień wizualizuje w czerwonym kolorze sylaby A w gardle. Zgodnie z tradycją znajduje się czakra, ośrodek regulujący przepływ prany, czyli energii życiowej, regulujący stany świadomości. Po położeniu się do łóżka z wysoką poduszką i cienką kołdrą, też on 7 razy pogłębiony przeponowy oddech, nazwany oddechem fazy, 11 razy postanowienie, że zamierza rozpoznać stan snu. Następnym krokiem jest koncentracja na kropce wielkości ziarna grochu, które należy wyobrazić sobie pomiędzy brwiami. Kropka może być biała, czerwona lub zielona, w zależności od temperamentu jogina. Praktyka to trwa aż do zaśnięcia. Jeśli zdarzy się tak, że nie będzie ona działać, należy powtórzyć oddech w wazy 21 razy, czyli samo razy swoje pragnienie jest poznanie snu, a potem wizualizować czerwoną przelopką podstawy organu rozrodczego. Ponieważ trudno jest rozpoznać sen między północą a świtem, należy jakby usięte teksty praktykować po wschodzie słońca. Lepiej jest także spać kilka razy krótko, niż pogrążać się w jednym, długim, głębokim śnie. Jeśli nie można osiągnąć świadomości we śnie, ponieważ za każdym razem, gdy to ma się wydarzyć, ogień budzi się, należy dobrze zjeść i ciężko pracować podczas dnia, aby sen stał się bardziej krzepki. W przypadku, gdy nie można nic sobie przypomnieć ze snu, należy unikać nieczystych, w sensie religijnym, miejsc, ludzi i pożywienia. Ludzie mylący poracające sny powinni o nich medytować raz po ustawieniu rozpoznania i gdy znowu się przyśnią. Kiedy ogień osiągnie już świadomość we śnie, powinien przedłużać jasny sen przez koncentrację na czakrze gardła oraz rozpoznać próby zmienia snu zgodnie ze swoją wolą. Można zmieniać różne formy na zewnątrz, jak również swoją własną postać. Można się zmienić w Buddę lub Bodhisattwę, albo zmieniać Buddów w ich krainach, słuchać ich nauk, jednak wciąż należy pamiętać, że wszystko jest kreacją naszego umysłu. No, taki tekst jest. I tyle. Cieszę się.
Słuchajcie Państwo audycji Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat. Dziś tematem głównym jest LD w buddyzmie oraz yoga snu. Zapraszamy gorąco do nadsyłania pytań i komentarzy. Można oczywiście również dzwonić. Nasz numer telefonu to 32 746 0008, 32 746 0008, skype.radio.paranormalium.pl. Można także przesyłać nam pytania i komentarze nie tylko w temacie głównym, ale również ogólnie o LD. Na nasz numer gadu-gadu pod numerem 36088002, 36088002. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl, na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium, Oneironautów, na grupach Radia Paranormalium i Czytelników Nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam również wysyłać pytania i komentarze na nasz adres e-mail radio@paranormalium.pl.
Zanim przejdziemy do tej części naszej audycji, w której będziemy starali się odpowiedzieć na wasze pytania, które spokoić waszą ciekawość, pozwolę sobie jeszcze wyczerpać do końca ten temat, który właściwie może wyczerpać, to jest za dużo powiedziane, bo na ten temat jest bardzo obszerny, ale jakby zahaczyć o również jakieś inne tutaj aspekty. No myślę, że ciężko jest, jeżeli już mówimy o buddyzmie, to myślę, że warto by wspomnieć o jakby samych zaleceniach, które zalecał Budda bezpośrednio i na których bazują również buddyjscy mnisi. Są to oczywiście takie praktyki, które nazwalibyśmy dzisiaj ascetycznymi, dlatego współcześnie nie zaleca się raczej jakby bezkrytyczne stosowanie wszystkich wymienionych tych elementów, tych zaleceń. Ale są tacy, którzy wierzą, że przestrzeganie wszystkich 12 bodajże umożliwia im tutaj lepszą jakość, lepsze poznanie i wejście na ten wyższy poziom świadomości. Mogę tutaj tylko wymienić te 12 podstawowych praktyk zaleconych przez Buddę. Po pierwsze, noszenie łatanych ubrań. Po drugie, noszenie ubrań trzech kawałków, tak zwana tisivara. Po trzecie, spożywanie tylko wyżebranego jedzenia. Po czwarte, spożywanie tylko jednego posiłku dziennie. Czyli takie wskazanie, które zalecał Budda, to było spożywanie tylko posiłku przed południem. Taki najważniejszy posiłek dnia, który właściwie jest niezbędny. Natomiast tutaj zgodnie z kolejnym jakby jego zaleceniem stosowano to powstrzymywanie się od pozostałego jedzenia, branie tylko jednej porcji jedzenia, czyli no, sporo zależnie takich dotyczących diety. Mieszkanie w odosobnionym miejscu, mieszkanie na gołej ziemi, mieszkanie pod drzewem, mieszkanie w otwartej przestrzeni, mieszkanie w jakimkolwiek miejscu i to, co najważniejsze, jeżeli chodzi o punktu widzenia świadomego śnienia, zalecał jak najbardziej surowsze praktyki, jeżeli chodzi o przybieranie tej pozycji. Znaczy najlepiej wskazywał spanie, w ogóle zalecał ograniczanie tej ilości snu i zalecał spanie na siedząco. Także praktyki takie powiedzmy medytacji, że nie zalecał tego wkładania się, układania się do snu. No ale jak mówię, to oczywiście te wszystkie praktyki jednak czasem ewoluowały, bo jednak też no, trudno oczekiwać potem od ludzi, żeby wyrzekali się właściwie tutaj no jakby mogli stosować takie techniki, które są bardzo trudne przecież tak w praktyce, jeżeli chodzi o też zdobywanie tego poziomu tego uświadomienia, tej kosmicznej świadomości, tak naprawdę właściwie to się opiera na tym, że nie powinniśmy spać, tylko przybierać tego, przyjmować ten stan umysłu taki pomiędzy snem a jawą. Także to jest właściwie takie najtrudniejsze.
Czyli powinniśmy unikać według tej zasady zasypiania tak na amen, że tak powiem.
Tak. No i tutaj to, co ważne, tak jak to interpretują współcześni buddyści, że właściwie tu nie chodzi może o to, żeby spać tylko przed chwilą na zaczynające się siedząco, ale też no, żeby jakby ograniczać sobie, że zdawać sobie sprawę z tego, że lepszym będzie na pewno wstawanie przed świtem niż wylegiwanie się w łóżku, miękkim łóżku, wygodnym łóżku do 12 czy 13 po południu. Także tutaj zaleca się po prostu złoty środek. Tak wyczytałem też na właśnie takim forum ebuddha.pl, tam dyskutują sobie różni praktykujący, że najlepsza jakby tutaj ten złoty środek tego snu to jest wrócenie go najlepiej do 4,5 godziny, kiedy jest potrzeba, wydłużenie go do 7 godzin w trakcie roku. Oczywiście brzmi to dosyć sensownie, biorąc pod uwagę, tak jak spali ludzie dawniej, to jednak rzeczywiście by się zbywało, że ten 8-godzinny sen to jest już taki powiedzmy tutaj wynalazek XIX-wieczny Europejczyków. Może w takim razie, ja akurat nie mam takiej możliwości, bo jestem tutaj na telefonie i nie mam możliwości wglądu w to, co się dzieje na czacie, także będę wdzięczny, jeżeli tam przeczytasz powiedzmy, czy na YouTubie, czy na czacie Paranormalium, czy to jakieś pytania, czy uwagi od naszych słuchaczy.
Właśnie drogą e-mailową przyszło do nas takie pytanie, czy ktoś z Was do osiągnięcia LD używa programu Brainwave Generator? Ja używam go jako wspomagacza i jestem zadowolony z efektów, pyta Patryk. Panowie, czy macie doświadczenie z tym programem, Robert?
Ja korzystałem kiedyś, ale szczerze na mnie to nie działa za bardzo.
Nie wiem, czy to jest w ogóle...
Nie ma.
Nie wiem, czy jest wersja aplikacji mobilnej. Ja pamiętam, że to był kiedyś program, jeszcze jak miałem jednostkę centralną dawno temu i wtedy to stosowałem i powiem szczerze, że coś było, że rzeczywiście było na rzeczy, że ten program ma jakieś działania, ale na pewno nie wpływał w moim wypadku na lepszą jakość świadomego śnienia. Natomiast możliwe, że coś tam się rzeczywiście dzieje. Ja się strasznie źle czułem. Strasznie źle mi się stało po stosowaniu tego programu. Chociaż miałem też liczne słuchawki, może też nie mogłem tego czerpać tak procentowo.
No wiesz co, z tymi słuchawkami to coś jest, bo ja mam okazję testować nagrania HemiSync na różnej klasy sprzęcie I na przykład na słuchawkach takich bardziej studyjnych, no muszę powiedzieć, że efekt praktycznie od razu występuje, zaraz jakieś tam dziwne rzeczy się zaczynają dziać po włączeniu nagrania. No, a na słuchawkach takich mobilnych, no to szczerze mówiąc ciężko raczej.
No ciężko, ale więcej szkody właściwie niż jakichś korzyści. No trzeba pamiętać, że tutaj dużo zależy też od jakiegoś naszego tutaj nastawienia. Pamiętam, było też przecież coś takiego głośno o a propos fal częstotliwości, przy tych fali wpływie na nasz jakby organizm. Było z tego czasu bardzo modna taka teoria o takim filmiku na YouTubie, w którym była tak zwana brązowa nuta. Ktoś pamięta, że działała w jakiś negatywny sposób na nasz układ trawienia i wywoływała biegunkę. I niektórzy moi znajomi właściwie stwierdzili, że to rzeczywiście działa. Że po odsłuchaniu tego dźwięku, o tej konkretnej częstotliwości rzeczywiście odczuli te skutki, ale myślę, że tutaj też dużo jednak nasz umysł jak już kręcić, zasugerować. Także ciężko jest ocenić skuteczność tych programów właściwie przez to, że my jakby już badając ich badania, badając ich działanie, to jakby już mamy jakieś wprowadzone stanowisko i jakby tutaj spodziewamy się już jakichś konkretnych efektów i ciężko bardzo rozpoznać potem konkretne te, co jest skutkiem tego programu, a co jest po prostu tutaj jakby naszym, to zależy od naszego nastawienia.
No i też tutaj chyba jednak jakąś regularność też trzeba zachować, bo po jednym czy dwóch wysłuchaniach to raczej ciężko będzie, żeby jakieś efekty spektakularne występowały.
Tak, to jest metoda jakaś typowo naukowa, znaczy eksperymentu, żeby wyćwiczyć tą powtarzalność, nie? Żeby w tych samych warunkach wyćwiczyć tę powtarzalność. No nie wiem, Robert, możliwe, że to jest dobry pomysł, żeby jako ruch aeronautyczny teraz na dniach bujnąć jakieś doświadczenie. Ktoś na pewno tam by się u nas zgodził, albo może ktoś zielony całkowicie by się chciał w to pobawić, bo rzeczywiście fajnie by było przetestować. Podejrzewam, że teraz też na rynku pojawiło się więcej jakichś mobilnych, ciekawych aplikacji, także można by się bawić, przetestować działanie, a nuż może się okaże, że część z nich rzeczywiście wpływa na te fale mózgowe i będziemy mogli ją zalecać jako uzupełnienie tych naszych technik, nie? Także myślę, że warto będzie tutaj cokolwiek zrobić w tym kierunku. Myślę, że to przedyskutujemy w tym tygodniu.
No ja zgadzam się z tą, sądzę, że dobrze byłoby zrobić właśnie taki jakiś nasz ranking, czy takie testy kontynuujące naszą serię eksperymentów, którą kiedyś zaczęliśmy. Reaktywacja tego byłaby dobrym pomysłem.
Jakieś kolejne pytania?
Właśnie tutaj Jubi, pozdrawiamy Jubiego, na czacie pytał, wrzućcie coś o księdze umarłych, bo jest to stricte związane z buddyzmem, to jest kluczem właściwie.
Pamiętam, że opowiadaliśmy o tej księdze umarłych z tego czasu, znaczy właściwie wspominaliśmy, ale nie oddawałem się tej lekturze, dlatego rzeczywiście to się wiąże bezpośrednio z Tybetem i z buddyzmem. Nie wiem, czy Robert, ty tam coś na ten temat wiesz szerzej. A jeżeli nie, no to może Jubi niech coś opowie, to sobie bardziej powiedzmy tutaj oddamy jemu głos, jakby, bo on ma jak szeroką wiedzę tutaj na ten temat. A temat jest na pewno bardzo ciekawy i warty poruszenia.
Także zachęcamy Jubiego, jeżeli masz taką możliwość, Grzesiu, to dzisiaj będziemy bardzo wdzięczni za telefon. No a pozostałych słuchaczy oczywiście również zachęcamy do zadawania pytań, do komentowania. Tutaj widzę wcześniej Jubi na naszym YouTubie zaproponował właśnie takie nagranie. Wpiszcie sobie na YouTube, jest rewelacyjne. Warning Fast Kundalini Activation Music Experience Real Power Extremely Powerful. Może postaram się to znaleźć i wkleję linka, jak będzie audycja już dostępna w archiwum. Link będzie wrzucony do opisu audycji. Patrzę tutaj, nie widzę, żeby to były jakieś pytania na naszych czatach. Użytkowniczka podpisująca się nickiem Świadomy Sen IOB pisze o słuchaniu kundalini. Ja teraz też słucham kundalini, takie ustrawiające i do zasypiania. Czy panowie macie jakieś może doświadczenia z nagraniami właśnie?
No, ja może tutaj, jeżeli chodzi o buddyzm, tak, to zalecam to słuchanie chyba tej takiej bardziej popularnej mantry OM, jeżeli chodzi o jakieś powiedzmy wyciszenie się. Dawno tego nie praktykowałem, ale akurat z tego czasu właśnie na YouTubie sobie odpalałem i to była jakaś ta metoda. Natomiast czytałem również na forach poświęconych medytacji, że jest taka technika w buddyzmie, zwana techniką wielkiej dharani. I tutaj chodzi o to, że jeden z mistrzów Zen wykonywał w trakcie całego snu tą mantrę, powtarzał w trakcie śnienia świadomego. I tutaj no, to była taka jakby technika. I to istotne, że on doświadczał jakichś różnych właściwie wizji w trakcie tego śnienia. Miał cały czas, a jednocześnie miał to zachowaną tą świadomość i powtarzał tą mantrę. Natomiast nie wiem, dokładnie nie udało mi się dotrzeć do źródeł, na czym dokładnie polega ta mantra. Myślę, że tutaj bez sensu byłoby też, no trzeba by jednak dojść do tej oryginalnego tekstu, bo jednak to są rzeczy, których się nie tłumaczy.
Właśnie Jubi na czacie napisał, że będzie robił audycję całą poświęconą Kundalini, także no, zapowiada się ciekawie. Oczywiście audycja będzie retransmitowana również na falach Radia Paranormalium. Jubi prowadzi Radio Dreamtime. Jeżeli ktoś lubi tematy ściśle związane ze snami, to zachęcamy do słuchania również tego radia www.czassnu.com. Tam można słuchać. No i oczywiście audycje Czas Snu są od jakiegoś czasu retransmitowane również na naszej antenie, tak więc zachęcamy do słuchania. No a tutaj Orlando 8668 zadał takie pytanie: jak długo trzeba praktykować, żeby mieć jakieś efekty?
No myślę, że jeżeli chodzi o takie pierwsze jakby efekty, to jest kwestia indywidualna. Na pewno nie chcę nikogo zniechęcać, ale jeżeli ktoś miał zerowe doświadczenie, no i w ogóle jakby nie czuję, że nie pamiętam, nie doświadczył czegoś takiego, to myślę, że pół roku to jest takie minimum, gdzie możemy mówić w ogóle o jakkolwiek, o jakimś tam rozwoju, jakimś dostrzeganiu jakichś efektów takich zauważalnych. Miałem to Robert na ten temat.
Ja myślę, że to jest właśnie zależne od osoby, bo też jedne osoby mogą szybciej to przyswoić, to i mają takie jedno co mogło szybciej tego doświadczyć mieć, bo miał jakieś takie uwarunkowanie. Czy nie, że nie każdy ma uwarunkowanie, tylko że jedno to zależy, tylko że to zależy też od osoby. Wszystko zależy od osoby. Niektóre osoby robią niektóre rzeczy szybciej, a niektóre nie.
A jeszcze chciałem się dopytać, czy Jubi może się dzisiaj z nami połączyć na żywo na antenie?
Jubi na razie pisze tylko na czacie, także nie wiem, jak to będzie z tym połączeniem. Jubi, daj nam znać, czy będziesz dzisiaj z nami na antenie. Na Skype'ie Grzegorza nie widać, także chyba dzisiaj chyba się z nim nie usłyszymy, ale może jednak. Oczywiście cały czas zachęcamy do nadsyłania pytań i komentarzy. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania również ogólnie dotyczące świadomych snów, to również można pytać. Oneironauci zawsze służą pomocą. Jeżeli ktoś na przykład ma jakieś pytanie a Jubi napisał właśnie, że nie może zadzwonić, bo ma śpiocha w pokoju. No to śpiochowi nie będzie mu przeszkadzać.
Ale wiem, to życzę świadomych snów.
No to może właśnie teraz śpioch w pokoju Jubiego przeżywa jakieś fajne LD i tak nie wypada tak przerywać. Także dzisiaj z Jubim się raczej nie usłyszymy, ale czytamy się na czacie, także Jubi, zachęcamy do pisania, komentowania.
Jeszcze chciałem tylko dodać do poprzedniego jeszcze pytania, że a propos tego, jak długo powinno trwać to przygotowanie, myślę, że najłatwiej jest osiągać to ludziom, którzy najlepiej sobie samodzielnie potrafią poradzić ze stresem, potrafią się wyciszyć, nie mają problemów z nami ogólnie jako takimi, że potrafią tak sobie spać z pewną taką lekkością i mają te sny bardzo wyraźne. To myślę, że tutaj jest już właściwie widać już taki potencjał do tego, żeby to potem dalej rozwijać. Już, jeżeli ktoś ma dobre sny, nieświadome, to łatwiej będzie, myślę, moim zdaniem, osiągać mu te sny nieświadome.
Użytkownik Smigol na czacie Radia Paranormalium zapytuje, czy panowie zapisują każdy zapomniany sen w dzienniku, nawet ten, który ludzie nie powinni o nim wiedzieć, gdy wszedłby w niepowołane ręce? Takie ciekawe pytanie od słuchacza.
Myślę, że każdym jakimś pamiętnikiem powinniśmy tutaj szczególną ostrożność zachować, żeby to się rzeczywiście nie zostało niepowołane ręce. Można, jest na to metoda bardzo dobra. Można pisać jakimś, powiedzmy, szyfrem, symbolami, w których my będziemy wiedzieli, jak to odczytać i jak sobie to po prostu skojarzyć. Będziemy doskonale pamiętali ten sen, a nie musimy tego opisać w sposób taki dosłowny, bo prawdopodobnie będziemy pamiętać, o co nam chodziło wówczas. Także wyćwiczyć sobie taki samodzielny język, jakiś, powiedzmy, szyfr, żeby no nie wszystko to, powiedzmy, mogło być dla nas jakoś dyskredytujące, czy powiedzmy kompromitujące, żeby nas nie wydało. No ale też taki dziennik powinniśmy trzymać w sekrecie, bo to jest taka bardzo, bardzo prywatna sprawa, także nie powinno się tego jakby tutaj wyjawiać, jeżeli no przynajmniej starać się uszanować tą prywatność, nie? Ale warto jest dopisać wszystkie sny ogólnie, także nawet jakieś, powiedzmy, banalne. Natomiast jeżeli jakiegoś no nie pamiętamy, to przynajmniej zarys jakiś emocji, które towarzyszą po obudzeniu.
Grzegorz na Skype'ie, nie Jubi, tylko inny Grzegorz, napisał tutaj taką wiadomość. Witajcie, może by w ruchu aeronautycznym spróbować stworzyć jakąś aplikację mobilną? Co wy na to?
No Robert, ty jesteś tutaj fachowcem.
Właściwie to moglibyśmy popracować nad jakąś taką aplikacją, tylko musielibyśmy tak opracować jej plany, cele. No, możemy spróbować zebrać jakąś grupę, to przedyskutujemy w naszym gronie i bardzo dziękujemy za pomysł.
Na pewno tutaj przydałaby się pomoc jakiegoś jednostki badawczej, jakiegoś instytutu albo no, czegoś, co się zajmuje, to tym, powiedzmy, z perspektywy naukowej. To ma jakby techniczne stworzenie aplikacji, na pewno jest w zasięgu naszych możliwości. Natomiast no, warto, żeby to rzeczywiście prezentowało jakąś taką wartość i podpierało się na jakieś merytoryce. Także będziemy musieli to trochę podejść do tego, powiedzmy, poważniej i to trochę potrwa. Także nie chciałbym obiecywać jakichś szybkich rezultatów, bo to na pewno ściągnie nam się w czasie, jeżeli zdecydujemy na to.
Nasz słuchacz, pan Jacek, zadał takie pytanie na YouTube. Czy w świadomym śnie można odwiedzić bliską przyszłość?
Jak najbardziej.
Jak się panowie zapatrujecie na ten temat?
Myślę, że tak, bo to była taka nawet przyczyna tego jakby samej chęci doświadczania snów świadomych przez powiedzmy władców, czy królów, czy kapłanów starożytności. Były specjalne takie inkubatory snów, które się właściwie jakby tam lokowało i oddawało tym praktykom. Przez to te jakby świątynie były gdzieś tam, mieściły się w miejscu, z których ulatniał się jakiś wiatr, który też potęgował te wrażenia. Także to wszystko właściwie służyło przede wszystkim poznaniu przyszłości, nie tylko może jakby samego siebie, tylko po prostu takiej przyszłości, żeby swojego losu jakoś, żeby uniknąć pewnych jakby tutaj zagrożeń i zaspokoić ciekawość. Mieliśmy taką całą audycję o tych snach profetycznych, tych snach prorockich, także zachęcamy do odsłuchania. Ona była bodajże w październiku albo wrześniu, chyba we wrześniu była ta audycja o snach proroczych i rozmawialiśmy między innymi o tym, że w trakcie świadomego śnienia my nie moglibyśmy przewidzieć wyników totolotku, podchodząc do przypadkowych osób, pytając się ich o numery, które mogłyby się powtórzyć w losowaniu. Także zapraszamy do tej audycji, bo jest na pewno ciekawa. Odsyłamy ją, na pewno jest w archiwum Radia Paranormalnie.
Nie widzę już więcej pytań, więc chyba będziemy powolutku zmierzać ku końcowi naszej audycji.
A na YouTubie?
Właśnie, patrzę, czy na YouTubie pojawiają się jakieś pytania, ale chyba nie ma już nic.
Ogólnie temat, który dzisiaj podjęliśmy, w sumie jakby wymaga znacznie szerszego omówienia. Zastanawiam się, czy nie poświęcimy jeszcze jednej audycji na to, żeby kontynuować, bo tutaj słusznie Jubi wspomniał o księdze umarłych, która powinna stanowić taki punkt wyjścia do rozważań o śniadomieszeniu w buddyzmie. Także być może jeszcze ten temat będzie kontynuowany, co wie czy nie za tydzień.
Tak więc będziemy już powolutku kończyć. Nie widzę żadnych nowych pytań. No dzisiaj audycja troszeczkę taka awaryjna. Skype nam odmówił całkowicie posłuszeństwa. Właśnie warto byłoby chyba rozważyć opcję, żeby jednak zacząć też robić tę audycję przez Hangouts. No trzeba założyć konto w Google, ale jednak Hangouts jest dużo stabilniejszy i dużo bardziej przewidywalny, jeżeli chodzi o działanie. Także no dzisiaj z uwagi na awarię Skype'a musieliśmy zastosować rozwiązanie awaryjne pod tytułem telefon. Jak widać, a raczej słychać, rozwiązanie działa, natomiast niektórzy tutaj zgłaszali, że słabo słychać naszych aeronautów. Nagranie będzie oczywiście odpowiednio obrobione, nagranie tej audycji w archiwum Radia Paranormalium, tak więc myślę, że jeżeli ktoś nie dosłyszał do końca tego jakiegoś fragmentu wypowiedzi, to będzie mógł to sobie odsłuchać już niedługo z www.paranormalium.pl. Jeszcze ostatnie spojrzenie na nasze czaty, czy tu są jakieś nowe pytania. Jubi proponuje, żeby zrobić razem audycję o buddyzmie z wami, bo też ma w planach ten temat. Co panowie na to?
Jeszcze raz, jaką audycję, na jaki temat?
Jubi napisał, panowie, to zróbmy razem audycję o buddyzmie. Też mam zaplanowaną
świetnie.
O tym.
Świetnie, świetnie. W takim razie myślę, że tutaj kontakt jak najszybciej, jeszcze dzisiaj może po audycji, czy jutro. I omówimy szczegóły, ale rzeczywiście bardzo dobry pomysł, bardzo mi się podoba.
Smigol jeszcze tutaj na czacie zaproponował, może jakiegoś buddystę zaproście, jeżeli takiego znacie.
Też, również bardzo dobry pomysł. Na pewno to stanowi tak, to będzie takie dopełnienie tego tematu, a być może i my się czegoś dowiemy nowego. Myślę, że warto spróbować. Na pewno to rozważymy. Możemy się wstecznie nawet umówić, że następna audycja będzie rzeczywiście kontynuacją.
No a dzisiejszy odcinek już powolutku kończymy. Dzisiaj po drugiej stronie wyjątkowo połączenia telefonicznego byli z nami neuronauci Kamil oraz Robert. Dzięki jeszcze raz panowie.
Dobrej nocy.
Dobranoc z LDK-u.
A audycję od strony technicznej obsługiwał Marek Sękiewelios, Radio Paranormalium, paranormalny głos w twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie w kolejnym odcinku audycji Świadomy Sen, nasz drugi świat.